Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 6 kwietnia, Wielki Piątek, wita Państwa Krzysztof Bronk. Liturgia Męki Pańskiej w Bazylice Watykańskiej i Wieczorna Droga Krzyżowa w Koloseum. Poprzez udział w tych dwóch wydarzeniach Benedykt XVI przeżywa dziś wielkopiątkowe tajemnice. Zgodnie z tradycją homilię na liturgię w Watykanie przygotował kaznodzieja domu papieskiego ojciec Raniero Cantalamessa. Natomiast o napisanie rozważań drogi krzyżowej papież poprosił tym razem włoskie małżeństwo Danila i Annę Zandzukich. My natomiast w dzisiejszym programie wieczornym powiemy o procesie Jezusa. Taki jest bowiem temat ostatniego rozważania wielkopostnego księdza Dariusza Kowalczyka. O procesie z punktu widzenia ówczesnego prawa rzymskiego opowie nam również ksiądz Franciszek Longchamp de Berrier. Zapraszamy.
Zamyślenia paschalne z Benedyktem XVI.
Śladami Jezusa z Nazaretu.
Przy mikrofonie ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Proces Jezusa odbył się w dwóch etapach: przed Sanhedrynem oraz przed Piłatem. Starano się oskarżyć Jezusa o różne winy, ale główny zarzut polegał na tym, że mistrz z Nazaretu wyrażał roszczenia mesjańskie i przypisywał sobie jedność z samym Bogiem. I rzeczywiście tak było. Widzimy to szczególnie wyraźnie u ewangelisty Jana, na przykład w rozdziale 8, który jest jednym wielkim sporem Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Apostoł Jan stwierdza jasno, że Żydzi, a konkretnie arystokracja świątynna, usiłowali zabić Jezusa, gdyż ten Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Kimże Ty jesteś? Kim Ty siebie czynisz? Powtarzają rozmówcy Jezusa, który w odpowiedzi wskazuje w różny sposób na swe boskie pochodzenie. Na koniec stwierdza: zanim Abraham stał się, ja jestem. To dla Żydów było nie do zniesienia, gdyż zrozumieli bez trudu, że Jezus przypisuje sobie odwieczne istnienie, co więcej, odnosi do siebie imię Boga objawione Mojżeszowi: jestem, który jestem. W tej sytuacji porwali kamienie, aby je rzucić na Niego. Podobne napięcie widzimy w procesie Jezusa przed Sanhedrynem. Momentem decydującym, zauważa Benedykt XVI w swej książce Jezus z Nazaretu, jest pytanie najwyższego kapłana Kajfasza i odpowiedź Jezusa. W Ewangelii Marka pytanie Jezusa brzmi następująco: czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego? Na co Chrystus odpowiada wprost: ja jestem, ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. U ewangelisty Mateusza pytanie Kajfasza brzmi trochę inaczej: czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Odpowiedź Jezusa jest równie zdecydowana, co w wersji markowej: tak, ja Nim jestem. Papież zauważa, że w Chrystusowym ja jestem pobrzmiewają słowa Boga z Księgi Wyjścia: jestem, który jestem. W każdym razie odpowiedź Jezusa dla arcykapłana i członków Sanhedrynu była jasna. Dlatego Kajfasz rozdarł swoje szaty i rzekł: zbluźnił. Rozerwanie szat, stwierdza papież, to nie znak zdenerwowania, ale gest przewidziany przez żydowskie prawo w sytuacji, kiedy sędzia słyszy bluźnierstwo. Zauważmy, że Jezus zdawał sobie sprawę, że przed Sanhedrynem rozstrzyga się to, czy będzie żył, czy też zostanie skazany na śmierć. Mógł udzielać odpowiedzi wymijających, by się uratować, ale tego nie zrobił, bo chodziło o prawdę na temat tego, kim On jest. Chrystus umarł, bo wskazywał na siebie jako Mesjasza i Syna Bożego i czynił się równym Bogu. Jeśli więc bierzemy na serio ewangeliczne świadectwo o Jezusie, to trudno oddzielić Jego człowieczeństwo od boskości i powiedzieć, że Jezus był wspaniałym człowiekiem, ale nie był Synem Bożym. W takiej sytuacji sugerowalibyśmy w gruncie rzeczy, że ewangeliczny Jezus kłamał, lub był nieświadom tego, co mówi. Tymczasem Jezus domagał się i nadal domaga się wiary w Niego. Zdaniem Sanhedrynu Jezus zasługiwał na śmierć, ale kara śmierci była zastrzeżona Rzymianom, dlatego dalszy ciąg procesu musiał się odbyć przed Piłatem. A więc jesteś królem, pyta Jezusa Piłat, chcąc zbadać, czy roszczenia Jezusa nie są wymierzone w Imperium Rzymskie. Chrystus odpowiada, tak, jestem królem, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Jezus rości sobie prawo do królowania, ale wskazuje, że jest to królowanie w zupełnie innym porządku niż na przykład panowanie cesarza. Benedykt XVI podkreśla, Jezus za istotę swego królowania uważa dawanie świadectwa prawdzie. Po czym pyta, czy prawda jest kategorią polityczną? Pragmatyk Piłat zdawał się uważać, że nie, gdy wypowiada słynne zdanie, cóż to jest prawda? I nie jest to szczere pytanie o prawdę, ale raczej lekceważące wzruszenie ramionami. Papież zauważa, że z politycznego punktu widzenia niejednokrotnie trudno znaleźć konsensus co do prawdy. Z drugiej strony jednak, co dzieje się wtedy, gdy prawda się nie liczy? Czyż wielkie dyktatury nie utrzymywały się przy życiu dzięki potędze kłamstwa? I tylko prawda mogła owe dyktatury obalić. Czym więc jest prawda? Czy możemy ją poznać? Pyta Benedykt XVI. Po czym stwierdza, że w świecie prawda i błąd, prawda i kłamstwo są ciągle niemal nierozłącznie ze sobą mieszane. Prawdą absolutną, najwyższą i pierwszą jest jedynie sam Bóg. I właśnie tak rozumianą prawdę miał Jezus na myśli, kiedy odpowiadał Piłatowi. Dawanie świadectwa prawdzie równa się przyczynianiu się do panowania Boga i Jego woli, na przekór interesom świata i jego władcom. A odkupienie polega w gruncie rzeczy na tym, że prawda staje się poznawalna, a poznawalna staje się wtedy, gdy poznawalny staje się Bóg. On zaś staje się poznawalny w Jezusie Chrystusie. Benedykt XVI zauważa, że dziś wielu, tak jak Piłat, odkłada pytanie o prawdę na bok, jako nieprzydatne w osiąganiu doczesnych celów. Z coraz większym poznaniem prawd techniki, prawd funkcjonalnych, zdaje się iść ręka w rękę coraz większa ślepota na samą prawdę, na pytanie o to, czym rzeczywiście jesteśmy i co rzeczywiście powinniśmy czynić. Tymczasem opis procesu Jezusa to wielkie pytanie o prawdę, prawdę naszych ludzkich relacji, ale przede wszystkim o prawdę relacji z Bogiem. Jezus oddał życie za prawdę, którą jest zbawcza miłość Boga Trójjedynego do człowieka.
Było to ostatnie rozważanie wielkopostne księdza profesora Dariusza Kowalczyka na podstawie książki Benedykta XVI Jezus z Nazaretu. Pozostańmy jeszcze przy temacie procesu Jezusa. Czym był ów proces w świetle ówczesnego prawa rzymskiego? Na ten temat Anna Łoś z Radia Kraków rozmawiała z księdzem profesorem Franciszkiem Longchamp de Berrier, kierownikiem Zakładu Prawa Rzymskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Podchodzimy na różne sposoby do tego procesu. Wydaje się być to najważniejszy proces w historii świata, dlatego że dotyczy prawdy, dotyczy zbawienia. Jeżeli uznajemy, że Jezus Chrystus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, to skazanie Go, które otwiera drogę do męki krzyżowej, ma centralne znaczenie. Oczywiście pytamy, każdy z inną wrażliwością, inaczej pyta o to teolog, inaczej troszkę biblista, inaczej trochę pyta prawnik.
No właśnie, prawnika chciałam zapytać, prawnika i teologa jednocześnie.
To był proces poza normalnym porządkiem procesu rzymskiego, mówimy tak zwany proces ekstraordynaryjny, czyli całość postępowania pozostawione było w rękach namiestnika rzymskiego. Wiemy, że oskarżenie jest pewien problem, dlatego że Ewangelie mówią o tym, że przed Sanhedrynem, który domaga się później zatwierdzenia potwierdzenia swojego wyroku śmierci.
Sanhedrynem, czyli sądem religijnym, prawda?
Sąd religijny, sąd żydowski. Lokalny, sąd żydowski, a więc sąd nierzymski. Rzymianie zostawiali Żydom ogromną autonomię, wiemy o tym doskonale. Cała masa przykładów jest, nie wolno było nieżydowi wejść do świątyni jerozolimskiej i choćby był to Rzymianin, wyrok śmierci na nim ciążył i powinien zostać wykonany.
Czyli proces w dwóch porządkach, można powiedzieć,
oczywiście, dlatego, że
i żydowskim.
Oczywiście, dlatego że Sanhedryn, który był najwyższym organem żydowskim, działał jednak w ramach rzymskiej prowincji. W związku z tym, jeżeli wydałby wyrok, który wymagał kary najwyższej, kary śmierci, wtedy musiał zostać zatwierdzony przez tych, którzy tę karę tak naprawdę mogli wykonać, bo to jednak Rzymianie mieli władzę śmierci i życia nad tymi, których kontrolowali. Przed Sanhedrynem oskarżenie jest oskarżeniem religijnym. Dotyczy bluźnierstwa, dotyczy aspiracji i roszczenia boskiego, które widać w Jezusie Chrystusie i Jezus Chrystus tak się objawia, zresztą nie może się nie objawić swojemu ludowi.
To jest ten król żydowski?
Mówi, ja jestem wobec najwyższego kapłana. Przytacza wizję z Daniela. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Oni doskonale zrozumieli, dlaczego do tej wizji apokaliptycznej się odnosi i mówi o sobie jako o Synu Człowieczym. Wtedy rozumieją, dlaczego nie mówił o sobie jako o Mesjaszu, tylko mówił Syn Człowieczy wielokrotnie. Natomiast oskarżenie przed Piłatem, przed prefektem rzymskim, namiestnikiem tej małej prowincji, dotyczyło podburzania ludu, a dokładnie wzywania do niepłacenia podatków.
Taki proces sfingowany trochę,
Namiestnik rzymski odpowiadał przede wszystkim za zachowanie spokoju w prowincji. Musiał troszczyć się o zbieranie podatków i wszelkie działania wojskowe. Wiemy o Piłacie jednak dość sporo. Na pewno jest to postać historyczna. Ta jej historyczność także podkreśla historyczność śmierci Pana Jezusa, tak ważną dla nas, którą zaznaczamy w wyznaniu wiary. Mówimy wpadł jak Piłat w kredo. A oprócz trzech osób boskich i wspomnienia o tym, że narodził się z Maryi Dziewicy, w kredo jest wspomniany tylko jeden człowiek.
Tak,
I nie jest to żaden święty, jest nim Poncjusz Piłat. Określenie daty dokonywało się poprzez wskazanie osoby, która rządziła w tym czasie. Zwrócenie uwagi na to, że pod Poncjuszem Piłatem, to znaczy w konkretnej sytuacji historycznej. Udało się znaleźć nawet inskrypcję, na której jest Poncjusz Piłat podpisany. Znaczy nie, że on się podpisał, tylko że wiemy, że ta osoba występowała i dedykowała ten kamień, czy ten posąg, który był na cokole, na którym dzisiaj widzimy to imię Poncjusz Piłat, prefekt Judei.
Dla Piłata ten proces był chyba kłopotliwy dosyć i taki trudny też, tak? Czy niekoniecznie?
Ja nie wiem, czy Piłat tak bardzo się przejmował tym procesem, dlatego że on był urzędnikiem, który miał przed sobą Żydów, miał oskarżonego, który nie był Rzymianinem.
Właściwie nie był obywatelem, tak?
Wiemy o tym od Józefa Flawiusza, na ile możemy wierzyć Józefowi Flawiuszowi, że Piłat był człowiekiem okrutnym. Z drugiej strony był jednak dobrym politykiem, dlatego że gdy przyjrzymy się, on był, jeśli dobrze pamiętam, piątym namiestnikiem Judei. W szóstym roku po Chrystusie Żydzi wezwali Rzymian, bo nie byli w stanie sobie sami poradzić z własnymi kłopotami wewnętrznymi, między sobą ustalić i to tragiczne, wezwali okupanta. I wielu namiestników było bardzo krótko. Natomiast Piłat był stosunkowo długo, to znaczy, że umiał się układać z arcykapłanami, umiał zachować spokój na terenie swojej prowincji, miał także wystarczające poparcie w Rzymie, a to, że bywał okrutny, wiemy. W Ewangelii jest mowa o tym, kiedy Panu Jezusowi donoszą, że Piłat zmieszał krew składających ofiary razem z krwią ich ofiar, a więc okazał się tu okrutny. Obawiam się, że on się za dużo nie zastanawiał, że on tych skazańców miewał dużo. To nie jest żadne usprawiedliwienie dla niego, oczywiście. Z naszej perspektywy oskarżenie jest bardzo poważne, dlatego że skazanie człowieka niewinnego zawsze jest nie do przyjęcia.
Czyli on miał świadomość tego swojego cynizmu, a to wdawanie się w dysputę i mówienie nagle, no co to jest prawda?
Fragment, do którego pani się odnosi, który pochodzi z Ewangelii świętego Jana, ma ogromne znaczenie teologiczne. Dlatego, że w tym fragmencie, w którym Poncjusz Piłat mówi, że przecież ma władzę skazać Jezusa i ma władzę go uwolnić, pokazuje ludziom ubiczowanego, to jest ten fragment Ecce Homo, oto człowiek, ubiczowanego Jezusa, później zaczyna z Jezusem rozmawiać i Jezus zarzuca mu, nie chcesz ze mną mówić, wiesz, że mam władzę. Nie miałbyś żadnej władzy. Pytanie Piłata, które ma ogromne znaczenie kulturowe, nawet na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego powstało takie koło naukowe studentów, Ti estin aletheia, czyli cóż to jest prawda, powiedziane oczywiście po grecku.
Bo zdanie tak bardzo mamy, inspirujące.
Tak, to zdanie inspirujące w ogóle dla chrześcijaństwa i naszej cywilizacji. To pytanie, niektórzy upatrują w nim jakiejś takiej ucieczki Piłata i powiedzenia przez Piłata, jestem stoikiem, to mnie nie dotyczy, ja naprawdę wątpię, czy można powiedzieć, czym jest prawda. Psychologicznie w tej rozmowie z Jezusem jest taką obroną. Ja nie wypowiadam się w tej sprawie. Ty mówisz, przyszedłeś, żeby dać świadectwo prawdzie. Ja nie wiem, o co chodzi. To nie jest ten język, który możemy rozmawiać. Pytanie i ta rozmowa bardziej, albo jeszcze mocniej odpowiedź Jezusa, tak bardzo aktualna w naszych czasach, którym doskwiera relatywizm, kiedy wyjdziemy na ulicę, słyszymy, że wszystko zależy.
Nic nie jest czarno-białe.
Stajemy wobec krzyża, stajemy wobec męki. I wtedy próby usprawiedliwiania Piłata, które nawet prowadzę, mówiąc, no może nie mieściło się nawet w jego wrażliwości za bardzo, żeby przejmować się tym skazańcem, czy tą osobą oskarżoną. A sytuacja polityczna też bardzo charakterystyczne. Wymiar polityczny, obawy przed skargami do Rzymu, nad zachwianiem, czy nawet podważeniem w jakimś zakresie jego pozycji jako namiestnika, dawanie Żydom jakiegokolwiek argumentu, w którym mogliby atakować w Rzymie, wskazywało na to, że co ma znaczenie życie jednego człowieka, czy tego człowieka konkretnego, czy jakiegoś innego, skoro chodzi tutaj o interesy Rzymu, o utrzymanie władzy, o utrzymanie także prestiżu tej władzy, autorytetu tej władzy, wyrażający się chociaż w tym, że potrafi trzymać twardo wszystkich poddanych.
Garści, tak. Tak. Jakie to współczesne bardzo.
Bardzo współczesne. Ta historia jest bardzo współczesna nie tylko przez to, że my ją przeżywamy i uczestniczymy w tym dzięki Triduum Paschalnemu, ale jest bardzo współczesna dlatego, że dotyczy naszego człowieczeństwa i każdy z nas wobec cierpienia i śmierci musi stanąć i każdy z nas musi stanąć wobec pustego grobu i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wierzę, że Jezus zmartwychwstał.
Czy zdarzyło się księdzu profesorowi mówić swoim studentom na temat procesu Chrystusa i pokazywać, że jest to proces, który jest pewną egzemplifikacją prawa rzymskiego?
Dużo mówię o procesie świętego Pawła. On jest lepiej udokumentowany. Paweł był Rzymianinem. Proces Jezusa jest szalenie ciekawym tematem. Jest centralnym procesem historii. I jest okazją do tego, żeby zastanowić się nad życiem. I bardziej niż wykład, wolę rekolekcje. Marzyłem o zaproszeniu na takie rekolekcje, które mógłbym poprowadzić z Poncjuszem Piłatem.
Jakby one wyglądały?
Za każdym razem wyglądają inaczej, ale dotyczą właśnie zastanowienia się, bo Poncjusz Piłat jest jakoś tym, którzy się prawem rzymskim zajmują, bliski, bo to jest Rzymianin, który występuje w Ewangelii. To jest pewna konfrontacja ze światem nieżydowskim. Ewangeliści zresztą trochę bronią Poncjusza Piłata, bardziej żony. To w tradycji skończyło się tym, że są kościoły wschodnie, w których żona jest uważana za świętą, a nawet Piłat jest uważany za świętego. Są takie przedstawienia literackie, które mówią o nawróceniu Piłata, bo nie bardzo wierzymy w to, i to jest uzasadniona intuicja, nie bardzo jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że spotkanie z Jezusem Chrystusem nie przemieniło życia człowieka. Poncjusz Piłat z tymi kilkoma słowami, proszę pamiętać, że ostatnie słowa Pana Jezusa stały się podstawą dla wielu utworów, także muzycznych, które są wielką medytacją, ale te powiedzenia, które są fragmentami Ewangelii, w których Piłat mówi, czy ja jestem Żydem, oto człowiek, mam władzę Cię ukrzyżować i mam władzę Cię uwolnić. To pytanie, cóż to jest prawda, które wyrywa się też z kontekstu samego pytania Piłata, stoicyzmu i wszystkiego innego, jest pytaniem kulturowym. Wreszcie, co napisał, napisałem. Są to fragmenty, które dają nam wiele do myślenia, w których człowiek sam siebie odnajduje. Najlepiej, gdyby odnajdywał się w Jezusie Chrystusie i dlatego to On, Jezus Chrystus, przechodzi tę drogę męki, cierpienia i śmierci, żebyśmy mogli pójść za Nim.
Tu Radio Watykańskie z księdzem Franciszkiem Longchamp de Berrier rozmawiała Anna Łoś z Radia Kraków. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.